Arsenał Kultury.
Witamy Państwa po raz kolejny w Arsenale Kultury. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Piotr Bernatowicz.
Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, czy Kościół powinien wypowiadać się na temat kultury i czy hierarchowie Kościoła są autorytetem dla ludzi kultury. Będziemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi, filozofem Romanem Kubickim.
Dzień dobry.
I poetą Tadeuszem Żółkowskim.
Kłaniam się pięknie.
A zaczniemy od wypowiedzi jednej z głównych postaci współczesnego Kościoła. Poprosimy naszych rozmówców, naszych gości o to, żeby odnieśli się do tej wypowiedzi. Czyli papieża Benedykta XVI, kardynała Józefa Ratzingera, który napisał takie słowa, które możemy w kontekście ostatnich wydarzeń w sztuce współczesnej, w teatrze warszawskim, teatrze powszechnym, możemy te słowa interpretować, a brzmią one w następujący sposób. W naszym współczesnym społeczeństwie, dzięki Bogu, ktokolwiek zhańbi wiarę Izraela, jego obraz Boga lub jego wielkie osobowości, zostaje ukarany. Kto gardzi Koranem i podstawowymi przekonaniami islamu, zostanie również ukarany. Tymczasem w odniesieniu do Chrystusa i tego, co jest święte dla chrześcijan, wolność opinii wydaje się być dobrem najwyższym, a jej ograniczanie wydaje się zagrażać lub nawet niszczyć tolerancję i wolność w ogóle. Wolność opinii jednak ma znajdować swoją granicę w tym, że nie może ona niszczyć honoru i godności innych. Nie jest wolnością kłamstwo lub niszczenie praw człowieka. Więc pytanie skierowane do obu panów, czy ta diagnoza, którą tutaj Benedykt XVI, kardynał Józef Ratzinger stawia o tym, że we współczesnej Europie, no i nie tylko Polsce, można obrażać Chrystusa, podczas gdy inne wielkie religie, oczywiście tutaj jakby wszelkie naruszenie godności zostaje ukarane, a jakby w przypadku chrześcijaństwa to nie działa.
To jest trudne pytanie, dlatego
że... Profesor Roman Kubicki.
To jest trudne pytanie, dlatego że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim chcemy żyć w społeczeństwie. I teraz nawiązując do wypowiedzi papieża Benedykta. No ja powiem tak, że z mojego punktu widzenia jest najlepiej wtedy, kiedy jest dość czytelny podział pomiędzy sferą publiczną, polityczną, a sferą religijną. Dlatego dopuszczam taką sytuację, w której ludzie wyrażają swoje przekonania w ten sposób, że tworzą sytuacje, które z punktu widzenia ludzi religijnych mogą być odebrane jako naruszające ich jakieś uczucia religijne czy wartości. Prawda? Czyli wydaje mi się, że w tej sferze działań symbolicznych jest lepiej, kiedy właśnie takie działania są możliwe i nie są w żaden sposób, że tak powiem, chronione prawnie. Dlatego, że kiedy dochodzi do sojuszu władzy politycznej i wartości i władzy religijnej, no to wtedy mamy powtórkę z historii. To znaczy my wiemy, że sojusz tronu i ołtarza nie jest dobry ani dla tronu, ani dla ołtarza. Prawda? Więc wydaje mi się, że jeżeli chcemy budować takie nowoczesne społeczeństwo, to jest rzeczą właśnie wskazaną, żeby te wartości religijne potrafiły bronić się same swoją atrakcyjnością, swoją efektywnością, swoją siłą, swoim potencjałem.
No tak, ale prawda? Czy nie chodzi tutaj po prostu o taką najzwyklejszą ludzką przyzwoitość? Papież się do tego odnosi. Nie mówi o krytyce, polemice, mówi o hańbieniu. I to, co na przykład zaserwował nam Olivier Filipowicz, czyli stosunek oralny, tak, z figurą Jana Pawła II, no, to w oczywisty sposób jednak będzie naruszało...
Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, żeby ten spektakl odbył się w przestrzeni jakiejś otwartej, publicznej, aby tym bardziej, żeby ten spektakl był narzucany komuś, prawda? Natomiast jeżeli ten spektakl jest realizowany w zamkniętej przestrzeni teatru, no to jeśli dobrze rozumiem, są sympatycy tego rodzaju widowisk teatralnych. Ja akurat się do nich nie zaliczam i tego spektaklu nie widziałem, prawda? Ale jak rozumiem, są sympatycy, no bo gdyby ich nie było, to spektaklu nikt by po prostu nie oglądał. Więc jeżeli to się dzieje w tej zamkniętej przestrzeni, no to jest ich sprawa. Po prostu. Ja mówię, ja nie byłem, już kończę, tylko jedna z moich doktorantek była i w każdym razie powiedziała, że jej się ta sztuka podobała. Druga doktorantka na tym samym spotkaniu podniosła rękę i powiedziała, że jej się ta sztuka nie podobała, prawda? One dwie były. Ja nie byłem, także tutaj na temat tego przedstawienia się nie będę w sposób taki zdecydowany wypowiadał. Poza tym, że uważam, że tutaj, jeżeli jest spełniony ten warunek zamkniętej przestrzeni, to nic się tutaj złego nie dzieje.
Natomiast ja, który zostałem przedstawiony jako poeta, muszę spojrzeć na to inaczej. To znaczy od strony głęboko osobowościowej, personalnej, wypowiedzieć się jako persona zanurzona w kulturze łacińskiej, ochrzczona, osoba ochrzczona, tak? I która została wychowana w takim lęku przed sprofanowaniem tego, co jest miłością, bo jak Jacek Sali napisał książkę o Bogu jako miłości, zatytułował ją Dominikanin profesor Wszechobecna Miłość. Z moich doświadczeń poszukiwania od wielkich ciemności, prawda, to, co się we mnie przejawiało, co zapisywałem w poezji, którą filozofowie z Poznania, na przykład w kilkunastu tekstach, nazwali poezją mistycyzującą, to jest szczególna wrażliwość. Przywołajmy Małże, prawda? Gdy ją gwałtownie rozerwiemy, to ona umrze. Natomiast kiedy ona może tak oddychać, tak funkcjonować, jak funkcjonuje, uchylać się i zamykać i prawda, odżywiać się i tak dalej, i tak dalej, to możemy porównać to do poety, który żyje rzeczywistością, filtruje i pokazuje, jak te wartości przeszły przez jego duszę, przez jego psychikę, przez jego osobowość, przez jego pamięć, jego kulturę, jego zanurzenie w tej kulturze. I ja, mimo że spektaklu nie widziałem, ale widziałem fragmenty, czytałem dyskusje, słyszałem wypowiedzi i tak dalej, doznałem właśnie pewnego rodzaju zatrucia samymi tymi informacjami. Dlaczego? Dlatego, że należałoby może odróżnić dwie rzeczy. Kościół jako instytucję i najwyższego urzędnika, tak też można powiedzieć o papieżu, bo głową jest Chrystus, a on go reprezentuje na tym urzędzie najwyższym w Kościele, a więc jako instytucja, jako organizacja, jako pewien sposób zorganizowania się w drodze do tych najwyższych wartości, którą jest spotkanie się miłości z miłością. Osoby z osobą, Bóg jest osobą. Osobą i osoba tego, który do niego zmierza i też spotykają się w wolnej woli. Jedyne, co posiadamy, bo całe ciało, umysł, mózg, wszystko jest nam dane, ale wolna wola na pewno jest nasza i nam została pozostawiona do dyspozycji, żebyśmy byli wolni, żebyśmy powiedzieli nie miłości, albo tak miłości. I w ten sposób jest drugi Kościół powołany. Mianowicie, kiedy Chrystus mówi w Ewangelii, że gdzie jest dwóch w imię moje, tam jestem pośród nich. I wtedy jest kościół mistyczny, kościół duchowy. Ten kościół, w którym jesteśmy partnerami z biskupami, z papieżami i tak dalej, w miłości, w równości person, skoro Bóg do nas się pochyla, tak, i staje się nam partnerem, to my podnoszeni jesteśmy do jego miłości. I wtedy tego typu działania czynią bezbronnym tego kogoś, kto to odbiera, kto nawet o tym słyszy, kto ma wyobraźnię i to wyobraża, bo ja mam niezwykle mocną wyobraźnię, taką działającą jak płomień, tak? Która mnie kaleczy.
Jako poeta to masz
kaleczy.
Też pewną umiejętność przewidywania tego, co możecie spotkać, ale pan Tadeusz Żukowski jest poetą, ale też określa siebie, jak tutaj słyszeliśmy, jako człowieka wychowanego w kulturze łacińskiej i tak. Ochrzczonego. I teraz, no, zakładając, że wierzyć badaniom statystycznym, w Polsce takich przedstawicieli ludzi wychowanych w kulturze łacińskiej i ochrzczonych jest więcej. Więc wracając do tego pytania, od którego wyszliśmy, czy to nie dla nich właśnie hierarchowie Kościoła powinni jednak zabierać głos po to, żeby część właśnie, wszystko wskazuje na to, że jednak większość w Polsce miała pewne wyobrażenie i pewien głos od tych hierarchów, którym ufa w tej sferze, która jest dla nich ważna. Bo jednak sztuka współczesna jest na tyle hermetyczną teraz dziedziną i w ogóle pewne przejawy kultury, że powiedzmy sobie, no człowiek, znaczy, który zbyt często nie ma wysublimowanych tych narzędzi, żeby oceniać kulturę, musi się zdać na pewne autorytety. I dla katolika takim autorytetem w ocenie tylko, jeśli chodzi o kwestie religijne, bo ja nie powoływałabym tutaj hierarchów kościelnych do oceny wartości estetycznych czy artystycznych.
No właśnie, bo tu jest takie trochę jakieś zagubienie
tylko
się.
Nie, tylko absolutnie, czy hierarchowi kościoła mogą się wypowiadać
w kwestiach religijnych?
Nie, w kwestiach wydarzeń kulturalnych, gdzie one dotykają tych kwestii właśnie religijnych.
To znaczy, ja powiem tak, samo sformułowanie, że kościół się wypowiada w sprawie jakiegoś dzieła sztuki, że kościół się wypowiada w sprawie jakiegoś spektaklu teatralnego. To brzmi dziwnie. Dlatego, że odbiorcą sztuki...
Dlaczego?
Dlatego, że odbiorcą sztuki jest indywidualny człowiek. Ja rozumiem, że wypowie się ksiądz, że wypowie się konkretny biskup, że wypowie się konkretny kardynał, że wypowie się konkretna siostra zakona. To okej. Dlatego, że rzeczywiście po drugiej stronie, jak powiedzieć, po drugiej stronie dzieła sztuki w tej sytuacji spotkania jest nie instytucja, ale człowiek. Mm-hmm. Konkretny człowiek. I ten biskup mówi, mnie jako tam, to się nie podoba, to się podoba. Okej, przecież ja nie mogę powiedzieć, że jakiś polski biskup, czy jakiś polski kapłan, czy ktokolwiek nie ma prawa ustosunkowywać się do takiego czy innego projektu artystycznego. Dziwię się oczywiście, powtarzam, dziwię się, jeżeli ktoś ma odwagę formułować na przykład zakaz prezentowania jakiegoś przedstawienia, mimo że tego przedstawienia nie widział. Powtarzam raz jeszcze. Ja rozmawiałem z dwiema osobami, które ten spektakl widziały. Jednej osobie się ten spektakl podobał, druga raczej wyszła z mieszanymi uczuciami. Dla mnie najbardziej przekonująca była taka recenzja, która się ukazała w Gazecie Wyborczej, ale wyleciało mi nazwisko jej autora, który tak ocenił tę sztukę tak na 3+, w tej skali od 2 do 5. Natomiast jeszcze jedna kwestia tutaj jest taka istotna, dlatego że czy przeprowadzono jakieś badania socjologiczne, które by wykazały, że na przykład kontakt z tym spektaklem, z tą klątwą nieszczęsną, uczynił tych ludzi gorszymi. Prawda? To znaczy, że wrócili z tego spektaklu do domu, że zwiększyła się liczba kradzieży, że zwiększyła się liczba przemocy rodzinnej. Ktoś wrócił z tego spektaklu, pobił żonę, pobił męża, pobił dzieci.
Panie profesorze, to może wejdę, bo mówimy o
wartościach etycznych. Jeżeli mówimy o wartościach etycznych, to przełóżmy je na działanie, przełóżmy je na życie.
Czy w takim razie, bo rozumiem, że stanowisko pana jest takie, że jeżeli jest to przestrzeń zamknięta, bo tu pytanie publiczna, prywatna, to na razie zostawmy, ale jeżeli jest to przestrzeń teatru zamknięta, gdzie postronny widz nie jest narażony na to, tylko ten,
który
tam się wybiera, czyli rozumiem, że działania na przykład teatralne, gdzie podobne sceny z udziałem nie figury Jana Pawła II, albo na przykład Mahometa, albo naczelnego rabina Polski, albo innej postaci, która jest związana z kulturą Izraela, również by pan profesor dopuszczał, że tego rodzaju tutaj żadnych zakazów, żadnych, czy no na przykład pojawia się teraz takie pojęcie islamofobii, tak? Jakby czy w tym przypadku dopuszczałby pan także takie działania?
Znaczy, ja mam nadzieję, że dożyję takich czasów, kiedy to będzie możliwe. A czy teraz to jest możliwe? No, pytanie jest trudne. Czy teraz, załóżmy, jakiś artysta by się odważył coś z tym Mahometem zrobić? Odpowiedź brzmi, chyba nie. A dlaczego? A czy by jakiś artysta odważył się zrobić coś takiego z Chrystusem 500 lat temu? Też by się nie odważył, prawda?
Ale co to za wartość odwaga? Bo ta odwaga polega na prowokowaniu tych, dla których Chrystus jest bezcenną wartością. I teraz ten ktoś musi zapłacić cenę albo ustępstwa i wtedy jest w sumieniu umniejszony, prawda? Lub musi, broniąc najwyższej wartości, zaprotestować, dlatego że w Ewangelii Jezus mówi, że kto się publicznie mnie wyprze, tego ja wyprę się przed Ojcem Niebieskim. Jeśli mamy tych, którzy dążą do najwyższej wartości, jaką jest zbawienie przez zjednoczenie w miłości, tak, po tamtej stronie, to przemilczanie tej sprawy jest bolesne, a jednocześnie naraża na szwank jego sumienie w obliczu konfrontacji z rzeczywistością pełną, nazwijmy ją, tak? Inni mówią ostateczną. I jeszcze powiem taką rzecz.
To pytanie, które pan profesor tutaj powtórzył, czy w tym momencie, bo rozumiem, że chodzi o to, żeby znaleźć takie przełożenie bezpośrednie pomiędzy działaniem tej sztuki, czy różnych scen, które no, były dosyć drastyczne, jak ta scena, o której tutaj przed chwilą mówiłem, na konkretne działanie osób, które to widziały, czy jak pan to, panie Tadeuszu, jak pan to ocenia z własnej perspektywy, czy takie przełożenie konkretne jest konieczne, żeby stwierdzić na przykład szkodliwość takiego spektaklu?
Przyznam się, że kiedy o tym się dowiedziałem się po raz pierwszy w życiu o takich scenach, a przecież przeżywałem wybór papieża Jana Pawła II, zamach na niego, byłem przyjęty przez Jana Pawła II, napisałem o tym zamachu poemat. W dniu, w którym był ten zamach, byłem u prezesa Sergiusza Stryny Wachowiaka, teraz ostatnio przez 3 kadencje prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członka PEN Klubu. I w tym dniu powiedziałem, że Jan Paweł II przeżyje, że przebaczy Ali Akczy i zostanie świętym. I wszystko się spełniło. Taki dar poety być może. I teraz, kiedy dzieją się takie sceny dantejskie, w sensie piekła dantejskiego, to bardzo mi to dopiekło, ale nie w taki sposób, że ja chciałbym być agresywny wobec tych osób, tylko zacząłem zastanawiać się nad sobą. W jaki sposób ja jakby w tym uczestniczę, w jakiej znalazłem się sytuacji, w jakiej żyję cywilizacji, bo czułem się dosyć bezpiecznie w cywilizacji łacińskiej, prowadzony przez Jana Pawła II w kościele i przez Benedykta XVI, Pancerfausta, jak mówię, do XX-wiecznej teologii.
A co z papieżem Franciszkiem?
Modlę się za niego, za papieża Franciszka. Bo wiem, kiedy leciałem do Rzymu rok temu, przeczytałem, że profesor Grygiel, przyjaciel papieża, a z którym też w Rzymie, jak mieszkałem pół roku, rozmawiałem, filozof i doktorat z polonistyki na Krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim, udzielił wywiadu na temat nowych okoliczności, nowego pontyfikatu i wzywał, żeby się za Franciszka gorąco, żeby nie modlić.
Ja bym chciał wrócić jeszcze do Jana Pawła II, do świętego Jana Pawła II, bo takie pytanie może zadam, bo tutaj rzeczywiście badania socjologiczne, nie wiem, czy takie były robione.
A warto by zrobić, bo żebyśmy wiedzieli, o czym
mówimy. Oczywiście tak. Natomiast też myślę, że możemy rozmawiać na tym, na pewnym poziomie właśnie jakby wartości symbolicznych i pewnego autorytetu. Czy nie mają panowie wrażenia, bo tutaj mamy w tym spektaklu Oliwiera Frilicza no jakby taką scenę de facto no jakby atakującą ten autorytet Jana Pawła II. Mieliśmy 10 lat temu, ponad 10 lat temu rzeźbę Maurizio Cattelana, która pokazywała przygniecionego figurę, tak? Hiperrealistyczną papieża Jana Pawła II, wtedy jeszcze żyjącego meteorytem. Czy nie można w tym dostrzegać próby takiego właśnie jakby działania przemodelowującego mentalność polską, gdzie Jan Paweł II jest jednak ważnym autorytetem, gdzie jest jakby pewną figurą łączącą Polaków. Można powiedzieć, że jeżeli tą figurę obalimy, nawet właśnie symbolicznie, pokażemy na taką możliwość, że można ją obalić, przewrócić, opluć, tak, czy znieważyć, no to wtedy ten autorytet przestrzeni symbolicznej zostaje zaatakowany. To jednak ma wpływ na psychikę. Czy państwo, panowie się zgodzą, czy nie?
To znaczy, ja powiem tak, że to by trzeba też sobie odpowiedzieć na to trudne pytanie, co to znaczy, że Jan Paweł II jest autorytetem. My tutaj z Tadeuszem należymy żyć do tego pokolenia, że my bardzo wyraziście pamiętamy te daty, kiedy Karol Wojtyła zostaje papieżem.
Ja tylko się wtrącę, patrząc na przykład na to, co działo się w 2005 roku, w kwietniu, kiedy właściwie ten wpływ, to znaczy tutaj nawet badań socjologicznych nie trzeba, ale to, co się wówczas działo po 2 kwietnia, ta żałoba, która była widać w mediach, ale specyficzna atmosfera, widać było, że jest to przynajmniej w większości, znakomitej większości Polaków, postać, która jest wyjątkowa.
Pamiętajmy, że funkcjonują encykliki Jana Pawła II, list do artystów Jana Pawła II jest cały czas ale
to by trzeba teraz dokładnie sprawdzić. No, ja mam 5 dzieci i to są dzieci, które reprezentują różne pokolenia i ja widzę, jaki jest ich stosunek do takich czy innych postaw i autorytetów, prawda? Mnie się wydaje, że jeżeli jakaś wartość ma być autorytetem żywym, to musi mieć odwagę być wartością i postacią, autorytetem atakowanym. Zresztą takie jest chyba zadanie tych sztuk, tak zwanych sztuk awangardowych, prawda? Że one rzeczywiście, jak pan redaktor słusznie, jak pan doktor słusznie zauważył, bo pani doktor i redaktor w jednej osobie.
Redaktor.
W każdym razie, że tutaj rzeczywiście one gdzieś tam są kwestionowane, prawda? Dlatego, że autorytet, taki jest mój punkt widzenia, może tutaj inną tradycję prezentujemy, autorytet, on jest szansą dla społeczeństwa, ale on też może być zagrożeniem dla społeczeństwa, prawda? Może, że tak powiem, sprowokować taką postawę apatyczną, mało kreatywną. Wspomniał pan redaktor o tym niesamowitym klimacie żałoby, którą wołała śmierć papieża. Tak było, tylko pamiętajmy, czas żałoby to jest czas, który nie sprzyja myśleniu. I dlatego czas żałoby musi mieć swój początek i jakiś koniec. Kiedy żałoba trwa zbyt długo,
nie
jest
to
dobrze.
Chodzi o to, że był to raczej symptom. Ale powtarzam
raz jeszcze, przecież nikt tutaj nie będzie odbierał Polakom, którzy mają taką potrzebę, żeby Jan Paweł był w ich świecie, w ich życiu żywym, mocnym autorytetem, to przecież im nikt tego autorytetu nie będzie odbierał. Przecież nikt, ja sobie nie wyobrażam, żeby ta klątwa stała się na przykład przedstawieniem teatralnym, które musi obejrzeć każdy uczeń czy każdy student. Ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, bo z tych opisów można wnioskować, że dla niektórych ludzi jest to nie do przyjęcia. Tylko jeszcze jedno zdanie. To, co spotyka postać papieża, nie spotyka papieża. No rzeczywiście, my reprezentujemy wyobraźnię katolicką, prawda? I tutaj, że tak powiem, posąg papieża to jest prawie papież. Jeżeli to będzie wyobraźnia protestancka, to odbiór tej sceny
będzie całkowicie. No przede wszystkim papież nie jest dla nich autorytetem. Od tego zacznijmy.
Ale mówię, i sam posąg, prawda? Ma inny ten.
Jeśli można zrobić taką symboliczną odskocznię, to rozmawiamy o ziarenkach piasku, które się przesypują w klepsydrze, a trzeba spojrzeć na klepsydrę jako na całość, prawda? Kiedy odwracamy ją z powrotem, znowu przesypuje się piasek, ale w innym czasie i w innym kontekście i mam już inne spojrzenie. Mianowicie każde wydarzenie, które się pojawia w tym czasie, reinterpretuje całą przeszłość. Na przykład 2000 lat naszej cywilizacji łacińskiej, judeo-chrześcijańskiej. I tak patrząc w tym kontekście, trzeba powiedzieć, że zrezygnowaliśmy z odnoszenia się do prawdy, dobra i piękna, a odnosimy się do prowokacji. Prowokacja jest formą agresji. Mamy do czynienia z takim rodzajem formacji intelektualnej, która wybrała pewnego rodzaju symboliczną przemoc i wojnę. Prowadzi wojnę, żeby pewne rzeczy wypchnąć z przestrzeni żywej kultury obecnej i ważnej, wprowadzić inne elementy. Żeby to zrobić, trzeba najpierw zniszczyć tak zwane mocne znaki, mocne symbole i zatrzeć alfabet, który czytamy. Gdyby tutaj wszedł islam, prawda, i zlikwidował nasz alfabet, naszą cywilizację, byśmy nigdy niczegoś potem nie przeczytali, co wytworzyliśmy przez 2000 lat.
Kontynuujemy naszą rozmowę, której tematem jest pytanie, czy Kościół, ludzie Kościoła, hierarchowie Kościoła powinni wypowiadać się w kwestii kultury, wydarzeń kulturalnych. Rozmawialiśmy tutaj już w kontekście przypadku spektaklu Klątwa w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ja chciałbym zacząć tą drugą część naszej rozmowy od fragmentu listu Jana Pawła II, listu do artystów, który może nie odnosi się do konkretnego wydarzenia, ale próbuje jakoś diagnozować współczesną sytuację, relacje pomiędzy Kościołem a artystami, pomiędzy wiarą, jako pytać o to, jakie miejsce wiara zajmuje w środowisku artystów też. I też jest to list, który zawiera takie nawołanie do dialogu, do jakby podjęcia tego dialogu zerwanego. Papież Jan Paweł II pisze tak: w epoce nowożytnej, obok nurtu humanizmu chrześcijańskiego, nadal tworzącego wybitne dzieła kultury i sztuki, stopniowo ukształtowała się też inna forma humanizmu, którą cechuje nieobecność Boga, a często sprzeciw wobec Boga. Ten klimat prowadził czasem do rozejścia się dróg sztuki i wiary, przynajmniej w tym sensie, że wielu artystów okazywało mniejsze zainteresowanie tematami religijnymi. Czy ta diagnoza, mówiąca o rozejściu się, no niewątpliwie tutaj pewnie panowie się zgodzą, że tak się stało, a czy takie działania, które no jakby wyraźnie sprzeciwiają się Bogu, można widzieć w nurcie właśnie tego procesu świeckiego humanizmu, tak? Jakby, czy cały czas próby oddzielania się, jakby emancypowania się właśnie od Kościoła, od wiary nadal po no, już kilku stuleciach takiego trwania tego procesu.
Jeśli można, ja powołać na Sokratesa, bo kiedy grała muzyczka, my tu rozmawialiśmy o prawdzie o Sokratesie, o odpominaniu, czyli anamnezis i dochodzeniu do prawdy, do pełnej, czystej prawdy, którą można potwierdzić, że już zostaliśmy oświeceni. Różne są sposoby, inne w buddyzmie, w dzen, inne właśnie w V wieku przed naszą erą w Grecji i inne od momentu, kiedy Chrystus urodził się i umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Otóż Sokrates powiedział tak, że jeśli nie rozmawiamy w języku, który za tło ma sakrum, to nie mówimy prawdy. Że do prawdy dochodzimy wtedy, kiedy mówimy stojąc w obecności
to
sakrum.
Może zadam takie pytanie. Być może właśnie takie sztuki odbierane jako bluźniercze, dzieła sztuki, są właśnie ukrytym wołaniem o to sakrum.
No można tak spojrzeć od strony tak zwanej paradoksalnej, prawda? Bowiem jest taka teologia negatywna, która mówi o tym, kim Bóg nie jest, czym Bóg nie jest i ciągle odrzucając, prawda, to, czym on nie jest, dochodzi do tego, że nie sposób go nazwać, prawda? I w pewnym momencie można nawet użyć słowa, że jest nicością, dlatego że my stajemy się nicością.
To jest to taki negatywny znak potrzeby tego dialogu, o którym Jan Paweł II pisze w swoim liście?
To jest taki sposób, żeby pokazać, że cokolwiek czyni umysł ludzki, jest zdeterminowane stanem tego umysłu, biologią tego umysłu, możliwościami tego umysłu, prawda, kulturą, w której wyrósł, wartościami, do których się odnosi. Przeczytałem taką świetną definicję bycia Żydem, że są sprawy, które Żyd może powiedzieć Gojowi. Są takie, które może powiedzieć tylko Żydowi. Są takie sprawy, które Żyd może powiedzieć tylko zaufanemu Żydowi, ale są takie sprawy, o których w ogóle nie może powiedzieć. Nie może powiedzieć, nie może mówić, nie może ich wypowiedzieć. Bo są takie stany u mistyków, tak, że one nie są wypowiadalne. Tak? Choćby na przykład Święta Faustyna. On mówi, że to, co przeżyła, nie jest w stanie wyrazić w żadnym języku. Tak? I używa pewnych konwencji, pewnych słów konwencjonalnych. Możemy się tylko domyślać.
Dobrze, ale nie możemy zamilknąć teraz i musimy te rzeczy jednak wypowiadać. Może...
A ja mam takie pytanie, czy jednak stawianie sobie pewnych granic jednak naszej kulturze nie służy? Nie służy ku dobru, dlatego że na przykład arcybiskup Gądecki w jednym z wywiadów powiedział, że kultura chrześcijańska stawia właśnie sobie granice, a kultura antychrześcijańska tych granic sobie nie stawia. I chrześcijaństwo mówi zawsze o wolności dla dobra i budowaniu. Służy podniesieniu człowieka. To znaczy, czyli granice służyłyby w tym momencie podniesieniu człowieka, dlatego że tych sposobów degradacji, mówi dalej Gądecki, sposobów degradacji człowieka jest po prostu tysiące, ale sposobów podniesienia człowieka jest zdecydowanie o wiele mniej.
Ja powiem tak, że kiedy tu słuchałem, chociaż ja czytałem ten list Jana Pawła II do artystów, kiedy teraz słuchałem ten fragment, który pan redaktor przeczytał, kiedy teraz słuchałem fragmentów tego tekstu arcybiskupa Gądeckiego, to mam jakby takie wrażenie, że próbuje się w jakimś języku, który kiedyś był bardzo aktualny, który kiedyś rzeczywiście dotykał istoty rzeczy. Dotykał istoty rzeczy społecznej, dotykał istoty rzeczy egzystencjalnej, prawda? Kiedy dotykał? Może 400 lat temu, a może 500 lat temu, trzeba by to sprawdzić. Otóż odnoszę takie wrażenie, że właśnie w takim języku próbuje się opisać współczesność. Prawda? Coś się zmieniło. Coś się zmieniło.
Panie profesorze, ale tak, myślę, ale... że jest dla pana jakąś osobą Jürgen Habermas też istotną. On w książce Między naturalizmem a religią, rozprawy filozoficzne, taki wysnuł pogląd, że nowoczesna światopoglądowa polaryzacja na obóz religijny i sekularny, jego zdaniem Habermansa nie może prowadzić do wykluczenia jednej ze stron ze wspólnotowej debaty. Dlatego, że imperatyw wzajemnego szacunku w demokratycznych społecznościach zorganizowanych na sposób świecki musi pociągać za sobą poważne traktowanie i tych głosów w dyskusji, które są formułowane w języku religijnym.
No tak,
czyli
tak,
właśnie ten podział na świat świecki, tak? Mhm. I religijny w demokratycznym świecie zakładałby to, że również należy przyjąć w pewnych momentach, uszanować i traktować równorzędnie język religijny mówiący o kulturze.
Tylko raz, ja nie rozumiem tej uwagi. Znaczy oczywiście, że tak, no przecież ja nie domagam się od arcybiskupa Gądeckiego, żeby mówił o świecie w innym języku. Ja tylko w ten sposób się ustosunkowuję do pytania, co ja sądzę o tej wypowiedzi. Właśnie, jak powiedziałem, że odnoszę takie wrażenie, że...
Że to jest język archaiczny.
Nawet nie to, bo to nie byłoby dobre określenie. Tylko chodzi o to, że ten język się czuł dobrze w innym świecie. I teraz, jaki to był świat? Kiedy ten język czuł się dobrze. Bo to jest taki paradoks. Nie tak trudno. Otóż, z jednej strony, to był świat, w którym potencjalnie każdy mógł być zbawiony. To rzeczywiście nie było w społeczeństwie ludzi innych, aniżeli ludzie wierzący. Dlaczego? Zresztą nie było wolno być człowiekiem, który nie wierzy w Boga. Był taki czas, że za tej...
Czyli raczej mentalność taka była.
Że za tej karano śmiercią, prawda? Więc można powiedzieć, to była taka panreligijna. Społeczeństwo było panreligijne. Każdy był chrześcijaninem, bo powtarzam raz jeszcze...
No były też inne społeczności. No, byli Żydzi.
No i to wszystko faktycznie.
Buddyzm. Były inne odłamy.
Buddyzm w Europie
był... Nie, ale... Panie profesorze, ja obawiam się, że to może jest taka trochę uproszczona wersja tego takiego... chrześcijańskiego zamordyzmu.
Ja tu nie mówiłem o żadnym zamordyzmie.
No jeżeli ktoś jest zamordowany dlatego, że nie wierzy w Boga.
No faktem jest, że kiedyś ateizm był karany śmiercią, no to jest fakt. Trzeba by sprawdzić, ile było takich przypadków w Polsce, chociaż no były.
No, prawda? Nasiliły się procesy o czary i tak dalej. W XVI wieku, w czasach protestantyzmu.
Ale w Polsce jak on się nazywa Łyszczyński, ta Łyszczyński został skazany za ateizm na karę śmierci przez sąd biskupi, prawda? No więc to jest pewien fakt. Ja nie mówię, że takich przypadków było mnóstwo w Polsce, bo chyba nie, jeśli dobrze pamiętam, prawda? A faktem jest, że gdy chodzi o łapanie czarownic, to protestanci mają tutaj nieporównywalnie większe, w cudzysłowie, zasługi.
Ale wróćmy do języka.
Prawda? A więc powtarzam, z jednej strony on wtedy jakby dotykał tej istoty życia społecznego. Nastąpiła jakby taka zmiana fundamentalna w społeczeństwie. Mianowicie to jest to zjawisko, które niektórzy określają mianem buntu mas, prawda? Że następuje swoista taka demokratyzacja różnych form życia, prawda? Kiedy popatrzymy sobie na strukturę chociażby polskiego społeczeństwa w XVII wieku, to tam mamy bodajże 80% albo nawet i więcej chłopów, którzy tak naprawdę nie partycypowali w większości wartości, które obsługiwały życie tej pozostałej reszty 20%, prawda? Otóż, kiedy popatrzymy sobie na dzisiejsze społeczeństwo, prawda, to właściwie byśmy chyba nie umieli wskazać takich wartości, które miałyby taki właśnie elitarny charakter, prawda? Bo jeżeli nawet miliarder ma telefon komórkowy nieporównywalnie droższy od mojego, to ja też mam telefon komórkowy. Jeżeli on jedzie samochodem, załóżmy za 3 miliony złotych, to ja też jadę samochodem, tyle że tańszym. Jeżeli on jedzie na wakacje do Australii, no to ja też jadę do wakacji.
No ale jak ten postęp technologiczny ma się do języka? Bo jestem katolikiem, używam telefonu komórkowego.
Teraz o co mi chodzi? Że tutaj, powtarzam, to już nie jest takie społeczeństwo elitarne po prostu, prawda? Ono jest siłą rzeczy bardziej zróżnicowane.
Egalitarne,
prostu, prawda?
Tak. Światopoglądowa polaryzacja.
Następuje właśnie ta światopoglądowa polaryzacja. Zróżnicowana. Ja nawet nie wiem, czy na...
Ja tutaj cytuję Habermansa, który właśnie o ten język religijny się...
Być może tak jest w Niemczech. No, jak to jest w Polsce?
To wszystko, jest po to, żeby człowiek był bardziej... szczęśliwy. Czy ten człowiek jest bardziej szczęśliwy?
Ja nie powiedziałem, że jest bardziej szczęśliwy.
No ale
ja
po co, wiem, to po co, ja to nie wszystko? Wiem, po co ta cywilizacja? Do czego to prowadzi?
Ja nie
jak
wiem,
jest cel
jak
tego
statystyczny chłop w XVI czy XVII wieku był szczęśliwy po prostu.
No właśnie.
A
no
jeżeli był szczęśliwy, to za jaką cenę?
My mamy retoryczne wyobrażenia o pewnych rzeczach. I powiedziałbym tak, że kiedy słucham tych wypowiedzi, to zastanawiam się nad pewnego rodzaju, może moją ucieczką, a może wyrastaniem w inne przestrzenie, bo coraz bardziej interesuje mnie państwo duchowe, ten kierunek, który zapowiada śmierć. Śmierć jest przejściem i zgodnie z tym, nad czym całe życie pracowałem, rozmyślałem, po tamtej stronie dzieje się ta rzeczywistość metafizycznej, mistyczna, tak? I to, czyli będę za wielką tajemnicą. Ale są stamtąd przebłyski. Na przykład jeden z tych, którzy byli tamtej stronie, świętych, ktoś, kto wrócił z śmierci klinicznej, powiada, że po tamtej stronie wszyscy są ze sobą na ty. Prawda? Są zlikwidowane wszystkie te tytuły, hierarchie ziemskie, bo dusza obcująca z duszą...
Czyli tam widocznie po angielsku.
Są na ty.
Formy grzeszkościowe w języku angielskim też istnieją.
Prawda?
Są na ty
przez to, że tam poznanie następuje przez wlanie, tak? Przez pełne
no tak,
poznanie.
Ale, bo uciekamy w mistycyzm, ale jesteśmy cały czas w tej sferze ziemskiej.
Chodzi
jednak
o to, że jednak są pewne hierarchie, są pewne cele. Jedni mają cele linearne, inni mają wertykalne, tak? I już tu jest ta sprzeczność. Sprzeczności nigdy nie unikniemy, natomiast sądzę, że powinniśmy jednak pamiętać o jakichś stałych naszej cywilizacji, bo kiedy od renesansu wszystko, prawda, się przemieniało i radykalnie, w radykalnej rewolucji francuskiej, potem bolszewickiej i tak dalej, u nas w komunizmie, teraz powróciliśmy do Europy. W Europie są takie, a nie inne trendy, inne są w społeczeństwie polskim mniej przemienionym, choć zawsze chciał być papiem, papugą narodów, jak mówił słowacki, więc jakby odbijać, naśladować i tak dalej, no to musimy zastanowić się, co u nas jest stałe, co nas tworzy, w jakich ramach funkcjonujemy, bo bezforemność no jest gorsza od zbrodni.
A może chodzi o to, żeby język z jednej strony był pewną kontynuacją, tutaj z drugiej strony rzeczywiście odpowiadał na te zmiany, które zachodzą. I czy można znaleźć taki język, w którym rzeczywiście, tak jak tutaj Krystyna powiedziała, można ten dialog prowadzić?
Musimy pamiętać, że tą wielką bohaterką, niekoniecznie bohaterką wspaniałą naszej współczesności jest kultura popularna. Prawda? Jeżeli chcemy dzisiaj obcować z czymś takim jak piękno, z czymś takim jak dobro, z czymś takim jak prawda, to co musimy włączyć? Musimy włączyć telewizję i obejrzeć reklamę. Tam w tej reklamie te trzy pojęcia na pewno się pojawią. Coś jest dobre, coś jest piękne i coś jest prawdziwe, prawda?
Jeżeli sobie to teraz... czy naprawdę jest prawdziwe, czy naprawdę jest dobre, czy naprawdę jest piękne? To jest pytanie
Ja nie jestem jakimś wielkim sympatykiem kultury popularnej. W końcu jestem filozofem, mam nadzieję, że jestem, prawda? Ja tylko mówię, że te trzy wielkie pojęcia, te trzy wielkie wartości zostały przez kulturę popularną zawłaszczone.
A czy na koniec może takie pytanie, bo tu mówimy cały czas, Jan Paweł II pojawia się w naszej rozmowie, czy on nie stał się takim papieżem właśnie, który umiał w tej popkulturze też funkcjonować? Czy on nie stał się kimś w rodzaju gwiazdy też pop? Bo przecież jak organizował spotkania młodzieży, przyjeżdżały tłumy młodzieży, ludzie się dziwili, co takiego przyciąga u papieża, tak? Że ci młodzi ludzie przychodzą i słuchają nie to, co jest w reklamie, która schlebia, ale słuchają też słów, które stawiają wymagania.
Kiedy my mówimy,
ale też mówią o tym, jak żyć. I paradoksalnie tutaj, znaczy nie paradoksalnie, jeśli przyjmiemy, ja bym chciała jednak wrócić do tego pytania wyjściowego naszego programu, bo jeśli przyjmiemy na przykład, że krytyk sztuki jest pewnego rodzaju tłumaczem sztuki współczesnej dla odbiorcy, która jest często hermetyczna, to czy możemy przyjąć, że hierarcha kościelny jest w stanie swoim autorytetem, wiedzą na temat religii, tak, powiedzieć wiernym, Czy pewne rzeczy w tej sztuce, z którą wierny ma zamiar obcować albo jej doświadczać, czy to jest dla niego dobre, czy to jest dla niego złe? Bo w jednym z programów Arsenał Kultury mieliśmy program poświęcony Bełkotowi i tam był poruszany taki temat, takie zjawisko, które towarzyszy teraz często wydarzeniom kulturalnym, że często opisy towarzyszące spektaklom teatralnym, wystawom są po prostu nieadekwatne do tego, co potem widzimy na scenie, czy oglądamy. Wynika to z tego, że to jest też jak gdyby osobna już rzeczywistość, język krytyki sztuki, tak? I teraz czy hierarcha kościelny nie może dla wiernych chociażby tego zrobić, żeby ich ostrzec przed tym, o czym myślę, mówił Tadeusz, przed pewnym zgorszeniem.
Poprosimy o taką już odpowiedź, tak, bo czas się zbliża do końca.
Ja bym jednak wolał, abyśmy najczęściej samodzielnie dokonywali naszych wyborów, to znaczy ja bym chciał, żeby polska szkoła tak uczyła nasze polskie dzieci i naszą polską młodzież, że ten młody człowiek, który skończył właśnie tę polską szkołę, który skończył polskie studia, że potrafi samodzielnie szukać tej drogi do prawdy. Jeżeli wie, że nie potrafi, no to musi szukać wsparcia. I wtedy jedni szukają wsparcia. Jedni u kościelnego hierarchii, inni u proboszcza, jeszcze inni u psychologa i wreszcie jeszcze inni u kogo? U krytyka sztuki.
No ja myślę, że każdy ma prawo do wybierania sobie autorytetu.
A propos, podam przykład.
To bardzo krótka puenta już.
Arcybiskup Gondecki.
Jesteśmy w przestrzeni ziemskiej i musimy się trzymać
nagrody pierścienia mędrców betlejemskich. Otrzymał na przykład Witek Różański taki pierścień. I miało być następne rozdanie, następna nagroda za rok. Ale okazało się, że taki układ rekomendujących i jurorów miał nieco inne.
Jesteśmy już po czasie. Także
po czasie.
Może to jest
bardzo
pomysł na
Państwu
audycję.
Dziękujemy za bycie z nami. Dziękujemy gościom. Profesor Roman Kubicki, Tadeusz Żukowski. Bardzo dziękujemy. Przepraszamy realizatora Łukasza Kurzawskiego za przekroczenie czasu.
Tu nie ma miejsca na ironię. Tu jest.
Właśnie.
Żegnamy. Widzimy się za tydzień. No tak. Arsenał Kultury po 19:00, za tydzień w piątek.
Arsenał Kultury.